ostatni dio naše rekolekcije. Pełnym ostatnim dniu naszej rekolekcji, zgodnie z zapowiedzią, chcemy przyjrzeć się naszej tożsamości, ale w kontekście wspólnoty, którą stanowimy. Pozwólcie więc, że nakreślę pewien szerszy kontekst problemu. Sobór Watykański II, zaraz na początku konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium o Kościele, stwierdza, że Bóg, który chciał zbawić człowieka, postanowił uczynić lud, nie zbawiać każdego pojedynczo z osobna, ale uczynić z ludzi lud, który by go wielbił, który by mu służył. Bowiem człowiek w zamyśle Bożym ma naturę społeczną, jest homo socialis, jest istotą społeczną. Niedobrze jest być człowiekowi samemu, już czytamy w Księdze Rodzaju. A słynny Tomasz Merton powiada, że nikt nie jest samotną wyspą. Jesteśmy więc z natury ukierunkowani na drugiego człowieka. To też i nasze uświęcenie, nasze zbawienie nie może się dokonać inaczej, jak tylko właśnie w relacjach społecznych. A tymczasem wielowiekowa praktyka życia duchowego tak się ukształtowała pod wpływem różnych skomplikowanych czynników, że właściwie przed Soborem Watykańskim II, czyli jeszcze 50 lat temu, bardzo mocno eksponowano indywidualistyczny wymiar życia duchowego. I może właśnie dlatego Sobór tak bardzo podkreślał wspólnotowość Kościoła, komunijność Kościoła. Dość powiedzieć, że samo słowo communio, communitas, jako określenie Kościoła w dokumentach soborowych, zwłaszcza w konstytucji Lumen Gentium i konstytucji Gaudium et Spes, w sumie pojawia się ponad 400 razy. Kiedy czyta się dokumenty soborowe, bardzo uderza właśnie to ciągłe podkreślanie, że Kościół jest wspólnotą, że ma naturę komunijną. A przykładem takiego indywidualistycznego ujmowania życia duchowego, a w tym także życia zakonnego, czy szeroko mówiąc konsekrowanego, są, jeszcze siostry pewnie pamiętają, krzyże misyjne. Była taka praktyka, że po przeprowadzeniu misji parafialnych, na pamiątkę misji, które się odprawia, powinno się odprawiać raz na 10 lat, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, ustawia się wielki drewniany krzyż przed kościołem. W mojej parafii taki krzyż zawsze stał po prawej stronie na placu kościelnym i to, co z dzieciństwa pamiętam, to ludzie idący do kościoła podchodzili do tego krzyża, tam była ławeczka, odmawiali pacierz, całowali ten krzyż i szli dopiero do kościoła. Zawsze przy tym krzyżu był taki dołek prawie wydeptany, bo jak była mokra ziemia, no to ludzi, no praktycznie wszyscy nieraz stali w kolejce, żeby do tego krzyża podejść. I co, na co chcę zwrócić uwagę, że na poprzecznym ramieniu tego krzyża zauważyłem, że prawie zawsze w tych starych krzyżach był napis ratuj duszę swoją. W porządku, ale czujemy taki wydźwięk indywidualistyczny. Ratuj swoją duszę, co cię im obchodzą? Właśnie, oczywiście nie mam nic przeciwko takiemu, żeby ratować swoją duszę, a nie ratować duszę innych ze strachu dla siebie. Ale daję tylko jako przykład takiego myślenia indywidualistycznego, które bardzo głęboko jest zakorzenione w życiu duchowym. Że to ja się mam zbawiać, tylko ja, moja asceza, o siebie się mam troszczyć i tak dalej. Dopiero Sobór Watykański II zmienia tę optykę i trzeba jeszcze pewnie wielu pokoleń, zanim wrócimy do pewnego ducha Kościoła pierwotnego, Kościoła, który żył wspólnotą, czytajmy Dzieje Apostolskie, aby zobaczyć, że wszystko mieli wspólne, że radością dla nich było życie wspólnotowe, że właśnie wspólnotowość ich przeżywania wiary, ich religii była znakiem profetycznym, była czymś, co zadziwiało ówczesnych pogan, sprawujących właśnie swoją pobożność, pogańską pobożność, zawsze indywidualistycznie. Pogańska pobożność, inne religie są typowo indywidualistyczne. Ja i Bóg, bóstwo. Nic więcej. Wspólnota tylko o tyle, że jest to społeczność indywiduów sprawujących ten sam kult. Podczas gdy my jako Kościół nie jesteśmy zbiorem pojedynczych jednostek, ale jesteśmy wspólnotą. Wiążą nas więzi poziome i dopiero dzięki temu możemy zwrócić się ku Bogu. Drogie siostry, i właśnie w takim duchu indywidualistycznym też przeżywane było i trzeba powiedzieć, jest na ogół wciąż jeszcze życie konsekrowane, zwłaszcza życie zakonne. A przejawem tego jest między innymi to, że wciąż bardzo mocno akcentuje się śluby. I dobrze, bo to jest fundament, ale nie zapominajmy, że realizacja tych ślubów możliwa jest nie inaczej, jak tylko w oparciu o wspólnotę i że te śluby są wspólnototwórcze. Nie po to składamy śluby, żeby żyć indywidualnie tymi ślubami, bo w ten sposób takie życie konsekrowane, indywidualistyczne realizują członkinie instytutów świeckich. One nie tworzą wspólnot. Oczywiście zawsze muszą być jakieś więzi braterskie, jakiś wzajemny kontakt, ale nikt w instytutach świeckich, a trochę się tym zajmowałem, nawet wydałem dwukrotnie wszystkie dokumenty Kościoła na temat instytutów świeckich, to dla przypomnienia taka forma życia w Kościele istniejąca od dawna, ale zatwierdzona konstytucją papieża Piusa XII Provida Mater Ecclesia w 1947 roku, gdzie właśnie poszczególne członkinie, mówię o członkiniach, dlatego że w 90-kilku procentach są to kobiety, mężczyzn, tam tyle co kot napłakał w tych instytutach, więc one składają śluby, ale realizują je w swoich środowiskach, przy rodzinie, w pracy, w świeckim świecie. Jeśli nawet członkini instytutu, a znam konkretnie instytut, który, gdzie prowadzą dom starców pod Kielcami, jest tam, no nie wiem ile tam, ze 30 osób pracujących w tym domu starców, z tego 20 co najmniej to są członkinie tego samego instytutu. Więc miałyby pewne prawo, tak jak robią to siostry zakonne, dać szyld, powiedzmy, dom opieki jakiegoś tam instytutu. Nie. One nie prowadzą jako instytut wspólnych dzieł. Pracują razem w tym samym dziele, ale nie prowadzą dzieła jako takiego. W ogóle nie ma w świetle prawa, nie istnieje coś takiego jak instytut, tylko w prawie kościelnym. Nie mają osobowości prawnej jako właśnie instytucja społeczna. A tak jest przecież w zgromadzeniach zakonnych. To jest specyfiką zgromadzeń zakonnych, że one tworzą wspólnotę, tworzą domy. I właśnie śluby są wspólnototwórcze. I nie można inaczej ślubów przeżywać, jak tylko we wspólnocie. Bo przecież składa się je na konkretną konstytucję, która, na podstawie której istnieje dana wspólnota. Te śluby przecież składa się wobec wspólnoty, i na ręce przełożonej lub odpowiednio delegowanej osoby. No i wreszcie, żeby tylko wskazać pewne ważniejsze punkty, śluby z reguły składa się podczas Eucharystii, która jest przecież eklezjotwórcza, wspólnototwórcza. Nierzadko, zwłaszcza przy ślubach wieczystych, tej liturgii przewodniczy biskup, co dodatkowo unaocznia nam, że jest to wydarzenie eklezjalne o wymiarze kościelnym, wspólnotowym. Dlatego, drogie siostry, jesteśmy powołane, że już tak utożsamię się z wami, powołane do życia wspólnego. Wspólnota określa moją tożsamość, mnie jako kobiety konsekrowanej. Tak jak noszę imię i nazwisko. Nazwisko zakorzenia mnie w rodzinie, w pewnej tradycji. Czasami bardzo bogatej, bardzo zacnej. Są osoby, które noszą sławne nazwiska. Wskazuje to na przynależność do wielkich, ważnych rodów. Ale żeby nie zginąć w tej rodzinie, w tym dziedzictwie, każdy ma swoje imię. Coś podobnego jest i w zgromadzeniu zakonnym. Właśnie przynależność, strój identyfikuje mnie z tą wspólnotą, nadaje mi tę tożsamość to osadzenie wspólnotowe, eklezjalne, ale zachowują swoją podmiotowość poprzez swoje imię. I dlatego też to jest wielka wartość dla Kościoła, życie wspólne, ale wielka wartość dla mnie, bo życie wspólne określa mnie bez wspólnoty, bez życia wspólnego. Jako osoba konsekrowana jestem nikim, to sobie trzeba szczerze powiedzieć. Mamy więc wielką odpowiedzialność za budowanie tej wspólnoty, tkanie tych bardzo subtelnych nici, tworzących właśnie to już 50-letnie dziedzictwo. I będziemy chcieli mówić już za godzinę o tym, co zrobić, aby przynajmniej tej pajęczyny, która tworzy tę wspólnotę, przynajmniej jej nie niszczyć. I zakończę myślą Jana Pawła II, który w jednym z przemówień do osób konsekrowanych powiedział tak: życie zakonne nie jest waszą własnością, ani też własnością jakiegoś instytutu. Jest ono natomiast darem Bożym, który Kościół otrzymał od swego Pana i z łaski Jego ustawicznie zachowuje. Życie zakonne stanowi dziedzictwo oraz rzeczywistość, którą Kościół żyje od wieków przez świadectwo wielu mężczyzn i wielu kobiet. Życie zakonne nie jest naszą własnością, jest darem Boga. Darem i zadaniem.